Jest sobota, zbliża się godzina 14.08, wobec tego zapraszamy Państwa na nasz regionalny, kulturalny magazyn.
Kulturalne Lubuskie.
Rozpoczęliśmy od piosenki Andrzeja Piaska Piasecznego do muzyki Stanisława Sojki i do słów wiersza Karola Wojtyły, ponieważ przedwczoraj obchodziliśmy 15. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. A jutro przy okazji Palmowa Niedziela. O tym też trzeba by było wspomnieć. A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim będziemy mówić sporo o teatrze. Tak się akurat złożyło. Między innymi będziemy mówić o sytuacji teatrów w Polsce, a przede wszystkim o sytuacji i problemach Gorzowskiego Teatru imienia Juliusza Osterwy. Z tego zda relację dyrektor tej sceny Jan Tomaszewicz. O swojej drodze artystycznej i radzeniu sobie w czasie izolacji opowie aktor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze Jerzy Kaczmarowski. Zaś Andrzej Pierzchała w swoim cotygodniowym felietonie dołączy się do tego chóru i będzie wspominał inscenizację Zemsty Aleksandra Fredry, która miała miejsce przed 41 laty właśnie w gorzowskiej świątyni Melpomeny. Teatr. Teatr może się obejść bez tekstu, bez scenografii, bez muzyki, reżyserii, świateł, ale dwa elementy muszą być, by zaistniało zjawisko teatrem właśnie zwane. To aktor i widz oraz ich żywy kontakt. Na tym polega właśnie fenomen teatru. Dlatego obecna sytuacja, która ten żywy kontakt wyklucza, jest dla ludzi teatru szczególnie uciążliwa. Wiele scen próbuje nie dać zapomnieć o sobie publiczności, pokazując w internecie zapisy wideo swoich przedstawień, jednak w powszechnej opinii są to jedynie namiastki prawdziwych spektakli. Jaka jest kondycja teatrów instytucjonalnych w dobie koronawirusa? Przed tygodniem o sytuacji teatrów w Polsce, a Teatru Zielonogórskiego w szczególności, wypowiadał się jego dyrektor Robert Czechowski, a w tym tygodniu na wypowiedź w tej sprawie udało mi się namówić Jana Tomaszewicza, dyrektora Teatru Osterwy w Gorzowie.
Jak byś opisał sytuację, która panuje w Teatrze Osterwy w Gorzowie i w ogóle jak sytuację oceniłbyś, jaka panuje w Polsce?
Dla mnie to jest organizm, nie ma krwioobiegu w tym organizmie. No jeżeli nie ma widza, to teatr nie funkcjonuje. Widz liczy, że jak najszybciej wróci i to paliwo, które rozrusza ten silnik, zostanie dostarczone.
No właśnie, czy ten widz wróci, czy w momencie, kiedy odwoła się ten stan epidemii, czy ten widz nie będzie miał oporów przed powrotem do teatru? Tego się wszyscy bardzo obawiają.
Raz, że będzie psychologiczna sytuacja, która z tyłu głowy będzie się działa w nas wszystkich. Jest to nienaturalne, że rozmawiamy na odległość metra, że nie komunikujemy się face to face, tylko poprzez różne współczesne nośniki. Ale tak jest wymóg dla nas wszystkich. Natomiast pewnie to zostanie. Pewnie ludzie będą musieli się przełamać ze względu na psychikę, ale również ze względu na ekonomiczne rzeczy. Żeby dziecko przyszło do teatru, musi być przywiezione. Więc muszą pierw ruszyć wszystkie instytucje, które będą pozwalały nam na normalny tryb naszego życia, że firmy transportowe ruszą i będą mogły dowozić naszych widzów. To wszystko musimy poukładać. Wydaje mi się, że to troszeczkę będą takie klocki Lego, gdzie my będziemy umiejscowieni w tej i ekonomicznej, i psychicznej sytuacji po okresie, daj Boże, jak najszybciej, żeby on się skończył. Nikt z nas nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale jeżeli będzie w nas determinacja, jeżeli będzie w nas, z czego jestem dumny z naszego społeczeństwa, że jednak jest zdyscyplinowane. To jest cudowne, że gdzieś potrafimy się dyscyplinować i czekać na bieg wydarzeń, że to się zmieni.
No właśnie, jak to się odbija na wrażliwości aktorów? Czy dzwonią z jakimiś problemami do ciebie?
Jesteśmy cały czas na łączach. 27 Międzynarodowy Dzień Teatru rozmawialiśmy ze sobą. Część, żeby zachować bezpieczeństwo, tylko czwórka aktorów, co można zobaczyć na naszym Facebooku, przeczytała. To było dla nas raz wzruszające, a z drugiej strony takie, nie wiem, bolesne, że
że aktorzy pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, kiedy czyta się w tym dniu naszego święta przesłanie, orędzie ze sceny w kierunku widowni, w tym roku czwórka aktorów stało pośród pustych krzeseł.
Jak wygląda teraz sytuacja ekonomiczna teatru? Czy ta dotacja, którą ma i Teatr Osterdy w Gorzowie, i Teatr Lubuszki w Zielonej Górze, czy ta dotacja jest wystarczająca w tej chwili?
Przyjdzie czas, że będziemy przeliczać stronę finansową, jak możemy się wzajemnie wspierać. Musimy jeszcze poczekać miesiąc czasu, bo te zasoby finansowe, które były i ta dotacja celowa powinna wystarczyć na zapewnienie wypłat i utrzymanie osób, które są na etacie. U nas, mówię teraz o Teatrze Gorzowskim, jest o tyle dobrze, że artyści i pracownicy, którzy obsługują spektakle, są na etatach. Tutaj nie mam osób, które były związane umowami o dzieło.
Czego życzyć ludziom teatru w tym trudnym okresie?
Żeby usłyszeli ten trzeci dzwonek. Żeby widz i koledzy w teatrze usłyszeli ten trzeci dzwonek. Trzeci dzwonek daje sygnał, że się rozpoczyna spektakl. Że jesteśmy gotowi, kurtyna idzie w górę.
A trzeci dzwonek nie wiadomo, kiedy nastąpi. Krótka informacja, która wiąże się z tematem. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podało założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. Kultura w sieci. To jest projekt, w ramach którego twórcy mogą aplikować o środki na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej w elektronicznych kanałach komunikacji, a przede wszystkim w internecie. Jak podano, budżet programu wynosi 20 milionów złotych, a wnioski można składać do 20 kwietnia. Jerzy Kaczmarowski, aktor Lubuskiego Teatru, ma za sobą już 35 sezonów na scenie w ogóle, a 23 sezony na scenie zielonogórskiej. O początkach jego zawodowej drogi, scenach, na których pracował, sukcesach i różnicach pomiędzy teatrem sprzed 30 laty i obecnym, porozmawialiśmy w plenerze, w pięknych okolicznościach wiosennej przyrody, zachowując jednak przepisowy dystans 2 metrów, choć pozbywając się na tę okoliczność masek ochronnych.
Który to już rok na scenie, Jerzy?
36, ponieważ we wrześniu skończyłem 35 lat pracy w teatrze.
Jak znosisz to, co teraz nas spotkało?
Jakoś. Lubię swój zawód, więc gdy go nie mogę uprawiać, nie czuję się z tym najlepiej. Przymusowe siedzenie w domu nie sprzyja za bardzo rozwojowi artystycznemu. Ale czas wolny jakoś sobie potrafię zagospodarować. Na szczęście lubię czytać książki. Więc nadrabiam lektury, robię turnieje w Remi Brydża z moją małżonką. No i jakoś ten czas płynie. No. Niestety jest stresogenny, nie ma za bardzo motywacji, żeby robić coś innego. Powinienem się może uczyć jakiegoś tekstu, jak pracować nad sobą więcej, ale psychicznie chyba nie jestem na to gotowy, bo jednak dołująco wpływa na mnie sytuacja.
Często wspominasz dawne czasy?
Już jestem w tym wieku, że tak, coraz częściej. Ale jeżeli mi się coś podobało w tamtych czasach, to, że byłem młodszy.
Zaczynałeś, z tego co wiem, w latach 80. ubiegłego już wieku. Albo był stan wojenny, jeżeli dobrze pamiętam, albo było tuż po stanie wojennym.
Chyba jeszcze ostatnie takie zaostrzenia stanu jeszcze były. To był 84. rok, jak zacząłem pracować. Już godziny policyjne oczywiście nie było w 84, ale to było tuż po, także to się pamiętało. Zwłaszcza, że ja pierwszy rok pracy spędziłem na Śląsku.
Skąd zrodził się w twojej głowie pomysł, niedawno obchodziłeś 35-lecie pracy artystycznej, żeby zostać aktorem? Skąd taka idea?
Przypadkowo w sumie. Zaczęło się to w liceum. Ja kończyłem 6. liceum w Poznaniu i jedna z moich koleżanek z klasy bardzo chciała się dostać do kółka teatralnego, które było prowadzone przez wybitnego aktora poznańskiego Michała Grudzińskiego. Mieli tam deficyt mężczyzn, więc warunkiem, żeby jakąś kobietę w ogóle wzięli na przesłuchanie, było, że przyprowadzi sobą kolegę. Poszliśmy, mnie przyjęli, ją nie. No a mi z kolei spodobało się, bo Michał Grudziński potrafił pięknie bawić się z nami w teatr. To było niby poważne zajęcia, ale on cały czas mówił nam, że nie można tracić radości z tego, co się robi. I umiał nam to przekazać i nas tego nauczyć. No i jak byłem w tym kółku, to sobie pomyślałem, może to jest zawód dla mnie.
Nie zawsze byłeś aktorem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze przecież, prawda? Od czego zacząłeś?
W 1984, jak skończyłem studia, zaraz po studiach byłem przez rok w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, właśnie na Śląsku. Potem byłem w Teatrze Zakopanym, w Teatrze Witkacego. Skąd poszedłem do Kielc, do Teatru Żeromskiego, a stamtąd już przyszedłem do Zielonej Góry, gdzie jestem już chyba z 23 lata, jeżeli dobrze liczę.
Który teatr najlepiej wspominasz? Ja wiem, że to trudne pytanie, zawsze wspomina się ten, w którym się jest, ale w którym było ci najlepiej?
Z przyczyn strategicznych, tak jak mówisz, jest mi oczywiście najlepiej tutaj, w Zielonej Górze. Kocham to miasto, kocham ten teatr. Natomiast z dużą sympatią wspominam mój 10-letni prawie pobyt w Teatrze w Kielcach. Młody aktor, dużo ról. Przyjmował mnie tam dyrektor Bogdan Augustyniak, naprawdę dobry reżyser i całkiem przyzwoity dyrektor. Także nagrałem się przez 10 lat tam sporo. Grałem w kilku spektaklach w reżyserii Piotra Bogusława Jędrzejczaka, który 23 lata temu objął tu dyrekcję i on mnie do Zielonej Góry ściągnął. Tak się stało, że on po półtora roku przestał być dyrektorem, a ja zostałem i jestem do tej pory.
To jest tak w życiu aktora, że są role szczególnie dobrze wspominane, że są spektakle szczególnie dobrze wspominane, że są koledzy szczególnie dobrze wspominani. Jakie wydarzenia i jakie spektakle wymieniłbyś?
Każdy ma jakieś swoje wspomnienia bardzo subiektywne. W Kielcach właśnie spektakle w reżyserii Piotra Bogusława Jędrzejczaka. Był to Kubuś jego pan Kundery, gdzie grałem Kubusia, a mi się go wspaniale grało. Przyłożyłem się do niej i podobno fajnie wyszło. Czułem się wtedy spełniony. Grałem i w lżejszym repertuarze, na przykład Jadzia Wdowa, Mayday, Mayday, gdzie grałem główną rolę taksówkarza Johna Smitha, który to spektakl zagrałem. Cyfr już nie pamiętam, ale graliśmy to chyba ze 3-4 sezony. W Zielonej Górze, no ciekawy spektakl Wujaszek Wania. Męcząca była bardzo praca, ale efekt podobno ciekawy. Do dziś niektórzy ludzie wspominają scenę, gdzie przeciekający dach jest w sztuce, a Wujaszek Wania kąpie się w strugach wody lejącej się w teatrze. Litry wody leciały. Jest z tym związana też pewna anegdota, że kiedyś puścili prawie wrzątek, bo normalnie lali wodę mieszaną, ciepłą, zimną, ale pan, który to puszcza, raz chyba zapomniał włączyć zimnej wody i ja po prostu się parzyłem. Chodziłem na chwilę, wychodziłem, po spektaklu byłem trochę poparzony. W najnowszych tych kilkunastu latach za obecnej dyrekcji miałem trzy role, które bardzo mile wspominam. Jest to Il w Wizycie starszej pani, rola w Samotnym Zachodzie i Wilfred Bond w Kwartecie. Role, które się pamięta, zapamiętuje. Praca nad nimi i później efekt, czyli granie spektakli, jest przyjemnym wspomnieniem, dlatego one mi się jako pierwsze narzucają.
Kiedy wspominasz tamte czasy, kiedy zaczynałeś lata 80. i lata współczesne, czym różni się teatr tamten od tego? Czy tamten teatr był lepszy, czy ten jest lepszy?
Nie umiem powiedzieć, czy lepszy, czy gorszy. Wiem, że jest inny. Zmieniło się i w teatrach, i zmieniło się w sposobie szkolenia aktorów. W 1984, gdy zaczynałem, teatr był bardzo poważnie traktowany. Trochę jak świątynia. Po prostu się pracowało ostrzej. Myślę, że sposób wychowania aktorów. Wtedy przywiązywano w szkołach jednak wagę do tego, żeby aktor mówił zrozumiale i słyszalnie. Niemożliwe było wypuszczenie z dyplomem aktora, który mówi niewyraźnie, nie ma głosu, jest niesłyszalny w ostatnich rzędach. Po to były przedmioty, impostacja głosu, dykcja, żeby być słyszalnym i zrozumiałym. Teraz czy to w teatrze, czy na filmach polskich, to nie jest już niestety ważne. Ja czasami mam taką ochotę, żeby po prostu przy polskich filmach na przykład były napisy. bo ja naprawdę nie rozumiem, o czym mówią.
Nie żałujesz tego, że omijają cię takie rzeczy jak seriale telewizyjne, jak filmy? My tak żyjemy sobie troszeczkę tutaj w Zielonej Górze, daleko od szosy. Żyjemy może troszeczkę spokojniej. Czy nie masz wrażenia, że coś jednak mimo wszystko ważnego w życiu aktora omija cię?
Nie omija mnie, ponieważ jest to mój wybór. Chcę być aktorem teatralnym, a według mnie bardzo trudno pogodzić jedno z drugim, zwłaszcza przy odległości dzielącej Zieloną Górę od centrum, gdzie się kręci filmy, czyli Warszawa, Wrocław czy Łódź. Ja żyję sobie spokojniej. Ja mogę sobie spokojnie iść na spacer, mogę spokojnie wejść sobie do restauracji na piwko i obiad i wiem, że skonsumuję bez zaczepiania, bez podchodzenia do mnie. To są plusy. Znam pracę w filmie, bo zdarzyło mi się parę razy jakieś epizody tam zagrać. Bałagan, jaki jest to na planie, jak również lekceważenie ludzkiego czasu, bo zdarza się, że kilka godzin na jedno ujęcie się czeka. Nie jest to coś, co mi odpowiada.
Gdyby można było cofnąć czas i wrócić do twojej młodości, wybrałbyś tę samą drogę życia, którą wybrałeś wtedy?
Tak, ze względu na to, że lubię ten zawód bardzo dalej. I za to, że dzięki niemu spotkałem moją żonę, z którą jestem szczęśliwy. Mamy wspaniałego syna, teraz już i wnuka. A nie, gdybym chciał opływać w luksusach i mieć pieniądze, ponieważ ten zawód mi ich nie przyniósł, a miałbym kilka pomysłów, jak pokierować swoim życiem, żeby więcej zarabiać.
Postać, którą grasz, Wilfred Bond w sztuce Ronalda Harwooda Kwartet, mówi taki piękny monolog o życiu ludzkim. Możesz sobie go przypomnieć teraz?
No nie grałem tej sztuki parę lat, więc mogę go tylko powiedzieć tak mniej więcej. Idziesz ulicą, jesteś młody, silny, szczęśliwy. Wydaje ci się, że cały świat jest przed tobą. Przechodzisz nagle koło gmachu opery. Otwierają się drzwi od zaplecza i ktoś macha na ciebie ręką. Wchodzisz. I zanim się zorientujesz, wkładają ci na głowę siwą perukę, malują ci zmarszczki, wciskają do ręki laskę i wyrzucają za drzwi. I nagle znowu jesteś na ulicy, niby ten sam, ale jesteś bezzębnym starcem opierającym się ciężko o laskę. Życie mija tak szybko, nie ma czasu na to, żeby się zmienić. I właśnie na tym polega starzenie się.
Kulturalne Lubuskie.
Teraz powtórka materiału, który został wyemitowany w Kulturalnym Lubuskim już w styczniu. Lubuska Jane Doe. To tytuł wystawy, oczywiście w zamkniętym obecnie dla publiczności Muzeum Archeologicznym w Podzielonogórskiej Świdnicy. Wystawy, która stała się ostatnio nad wyraz aktualna. Ilustruje ona mianowicie lubuski epizod z czasów wojny 30-letniej, kiedy to w kronikach miejskich pojawiły się zapiski o epidemii dżumy, która pozbawiła życia 2/3 mieszkańców miasta i o ucieczce zielonogórskich mieszczan przed zarazą i gojącymi ich rajtarami. Materialnym dowodem 17-wiecznych wydarzeń był grób zielonogórskiej mieszczki odkryty przy leśnej drodze prowadzącej z Zielonej Góry do Ochli.
Sprawa jest sprzed kilkunastu lat, z 2002 roku. Wtedy właśnie zupełnie przypadkowo miało miejsce odkrycie. Podczas prac budowlanych właściciel posesji natknął się na coś, co mu wyglądało na jakiś wyjątkowo twardy korzeń. Kiedy to podważył, okazało się, że jest to kość ludzka. Wtedy podejrzewał oczywiście, że nie jest to jakieś takie bardzo odległe czasowo znalezisko, tylko jest to jakiś pochówek żołnierza niemieckiego bądź ofiary morderstwa, no i w związku z tym zadzwonił na policję. Policja, ponieważ te kości wychodziły ze ściany wykopu fundamentowego, dość rabunkowo zaczęła pozyskiwać te kości, żeby dojść do czaszki. Troszeczkę to nam zrujnowało późniejszą pracę, ponieważ zostały przemieszczone nieudokumentowane kości dolnej partii szkieletu. Na szczęście w okolicy kości biodrowych z lewej strony znaleziono monety, duże srebrne monety, na których doskonale było widać wizerunki dawnych władców, którzy byli emitentami tych monet, no i oczywiście daty. No więc kiedy policjanci przeczytali, że są to XVI i XVII wieczne monety, no to doszli do wniosku, że to raczej jest rzecz dla archeologów. No i od tego się cała sprawa zaczęła. Część szkieletu została wyeksplorowana już metodami archeologicznymi i rozpoczęły się analizy archeologiczne, ale oczywiście największe jakby takie zasługi w interpretacji dała nam analiza antropologiczna. I dopiero kiedy określono, że jest to szkielet kobiety w wieku około 18-19 lat, dało nam to asumpt do tego, żeby cokolwiek na temat tej osoby sądzić. Ale ta sprawa musiała jeszcze długo poleżeć, żebyśmy uzyskali takie efekty jak dzisiaj, bo dopiero niedawno nawiązaliśmy współpracę właśnie z panią Dorotą Lorkiewicz-Muszyńską z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzięki jej pracy, dostępowi do nowoczesnego sprzętu, programów komputerowych udało się tą twarz zrekonstruować. No i jest to rzecz wyjątkowa. Właściwie tego typu rekonstrukcje dostępne są w muzeach tylko w dwóch miejscach, w dwóch muzeach w Polsce, a teraz również w Świdnicy.
Co wiemy o Jane Doe?
Okazuje się, że nie była to młoda kobieta, ale dziewczyna, 16-latka, która miała pewne problemy zdrowotne, nie mówię o tym ostatecznym, który ją zabił, czyli o Junie, ale też zauważono asymetrię szczęki, żuchwy, więc miała nieprawidłowy zgryz. Na zdjęciach z tomografii widać niewyrżnięte do końca zęby. Tak zwany wiek kostny pani doktor Lorkiewicz-Muszyńska określiła na wiek 17 lat.
To są szczątki doczesne tej dziewczyny.
Tak.
Była bardzo niska.
Tutaj akurat w tej naszej rekonstrukcji ułożenia szkieletu Jane brakuje kości stóp. Jej wzrost przyżyciowy wynosił około 155 cm, więc jak na nastolatkę nie była aż taka niska. Z tym, że to ułożenie się troszeczkę różni od tego rzeczywistego. W trakcie eksploracji pracą policji przyglądał się właściciel posesji i tylko dzięki jego przytomności umysłu udało nam się pewną zagadkę wyjaśnić. Właściciel posesji zauważył, że kości udowe i piszczelowe nie były ułożone jedna za drugą, tak jak w przypadku anatomicznego położenia, tylko tak jakby zachodziły na siebie, były ułożone na zakładkę i to sugeruje, że te nogi były w kolanach ugięte i dzięki temu się zmieściła.
Czy to sugeruje, że pochówek był bardzo szybki?
Tak, niewątpliwie. Był to pochówek pospieszny w jakimś podejrzewanym momencie zagrożenia. Również o tym, że to nie była taka zwykła sytuacja, zwykłego pochówku, świadczy też miejsce pochówku. Ona została pochowana w lesie przy polnej drodze, czy przy leśnej drodze. W tym czasie zmarłych zdecydowanie chowano na poświęconej ziemi, na cmentarzach przykościelnych. Po drugie, głębokość jamy bardzo zastanawia, a łącząc to z wpisami kronikarskimi, które pojawiły się w latach 30. XVII wieku, taki wpis na przykład z 1631 roku mówi o tym, że miała miejsce wtedy ucieczka zielonogórzan z miasta do Ochli leśną drogą. Uciekali przed dżumą, której ognisko wybuchło właśnie w mieście, oraz przed żołnierzami, przed bandami, które wtedy grasowały. I właściwie tutaj wielkiej różnicy między tymi dwoma formacjami nie było, bo i żołnierze byli zdesperowani i łupili tych biednych mieszczan. Zresztą nawet takie określenie w kronice się pojawia, że kiedy już dotarli do Ochli, to tą resztkę mieszczan, która zdążyła zbiec i nie zginęła na skutek choroby, to złupili do ostatniej koszuli. Tą kobietę znaleziono z dużą ilością talarów, 11 sztuk. Skąd ona mogła mieć takie pieniądze? Oczywiście jeszcze w takiej grubej monecie. Mogła być to część sumy posagowej bądź cała, ale raczej myślę, że część, bo wartość nabywcza 11 talarów nie była jakaś bardzo oszałamiająca, a sam fakt, że te wszystkie monety były w jednakowej, bardzo grubej monecie, świadczy o tym, że pochodziła z zamożnej rodziny. Na całym terenie działań wojennych, wojny 30-letniej, wspomina się o okropnym, masowym głodzie. takich czasach zostawienie przy kimś takiej ilości pieniędzy, włożenie go do grobu, na coś takiego pewnie sobie ludzie w tym czasie nie pozwalali.
Podobnie jak teraz.
Myślę, że tak, że ta chęć jakby posiadania pieniędzy była duża. Wtedy to było jeszcze dodatkowo jakby spotęgowane kwestią jakichś takich instynktów, chęci przeżycia. Więc jeżeli nie zdążyli dotrzeć do Ochli i ona zmarła w międzyczasie, no to musiała być to naprawdę jakaś taka bardzo dynamiczna sytuacja.
Przejdźmy do tej części ekspozycji.
W tej części pokusiliśmy się o takie symboliczne zobrazowanie grupy mieszczan, która ucieka właśnie z Zielonej Góry do Ochli. Wzorowaliśmy się tutaj na malarstwie niderlandzkim. Akurat w tym malarstwie z tego rejonu występuje bardzo dużo portretów czy też grup całych takich scenek rodzajowych, gdzie główną rolę odgrywają kupcy, ta właśnie grupa społeczna. Dzięki temu mogliśmy bardzo szczegółowo oddać ich strój, łącznie z detalami. Tytułowa Jane ma zrekonstruowaną suknię według obrazu, jednego z obrazów właśnie malarzy niderlandzkich. To nadaje troszeczkę takiego klimatu, ponieważ głównym przesłaniem tej wystawy nie jest prezentowanie wyłącznie artefaktów archeologicznych, tylko podejście w taki zupełnie inny sposób, poświęcenie tej wystawy konkretnej osobie, która funkcjonowała na naszym terenie, która żyła w Zielonej Górze, która znała te same tereny, co my dzisiaj. No i dzięki antropologom, również specjalistom od programowania możemy dzisiaj spojrzeć tej Jane w twarz, zobaczyć jak wyglądała. Także nawet udało nam się trafić z kolorem włosów, troszeczkę w ciemno właśnie pomyśleliśmy, że może była blondynką i akurat tak rzeczywiście się okazało.
Wybierając muzykę do dzisiejszej audycji, właśnie moje oczy padły na tę właśnie piosenkę, która z tymi niełatwymi czasami bardzo mi się zrymowała. Śpiewał Grzegorz Turnał. Pewnie niektórzy z Państwa pamiętają o tym, że jako pierwszy wykonywał tę piosenkę Marek Grechuta do muzyki Jana Kantego Powróżkiewicza oraz słów Józefa Czechowicza, znakomitego wiersza międzywojennego poety, który zginął w pierwszych dniach wojny, II wojny światowej podczas nalotu na Lublin. Wracamy do tematu audycji. Instytucje kultury przenoszą swoją aktywność do internetu, do kultury w sieci. Staramy się namawiać potencjalnych odbiorców kultury już trzeci tydzień z rzędu. Nie inaczej będzie i tym razem, z tym, że wybierzemy się poza granice naszego kraju. Wirtualnie, naturalnie. To już trzeci odcinek naszych wirtualnych kulturalnych peregrynacji. Przypomnę, że w pierwszym zapoznawaliśmy się z ofertą Ninateki, platformy internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W drugim zaznajomiliśmy się z ofertą Muzeum Narodowego w Warszawie. Teraz jednak doszedłem do wniosku, że czas na wypad za granicę. I tu proponuję zacząć od górnego C i odbyć wizytę w Luwrze. Onegdaj siedzibie królów Francji, obecnie zmienionej, jeśli nie w najpiękniejsze i największe, to z pewnością jedno z najwspanialszych muzeów świata. Nie sposób opisać tu ogromu tego obiektu i niespotykanej ilości eksponatów w nim się znajdujących. Nie wszystkie zresztą wystawy są potraktowane i pokazane w przestrzeni wirtualnej z taką samą starannością. Wypada mieć nadzieję, że w niedługim czasie się to zmieni. Zwiedzanie Luwru za pomocą komputera jest mniej więcej takie samo jak innych, również polskich, muzeów. Opisy zabytków dostępne są w czterech językach – angielskim, francuskim, chińskim i japońskim. Wirtualny spacerowicz ma do dyspozycji poziomą strzałkę, którą kieruje tam, gdzie chce spojrzeć – w lewo lub w prawo, albo obrócić się o 360 stopni. Czarna strzałka na podłodze zaś pokazuje kierunek, w którym chcemy iść. Wystarczy nań kliknąć i momentalnie znajdujemy się w pożądanym przez nas miejscu. Często przy najechaniu kursorem na jakiś obiekt, rzeźbę, obraz, relief, gablotę pojawiają się otaczające go ramki i wtedy po kliknięciu otrzymujemy zbliżenie żądanego artefaktu oraz jego krótki opis w prawym dolnym rogu ekranu. Przechodzimy przez mnóstwo klatek schodowych i korytarzy, Jeżeli jednak nie wyda się nam to zabawne i będziemy chcieli tego uniknąć, w lewym dolnym rogu mamy do dyspozycji mapkę skrzydła muzeum, w którym aktualnie się znajdujemy i możemy w mgnieniu oka teleportować się do dowolnego miejsca bez obawy zagubienia się w labiryncie korytarzy. Zacznijmy więc naszą wizytę w tej legendarnej instytucji od jednej z najbogatszych i najstaranniej zobrazowanych wystaw – ekspozycji sztuki starożytnego Egiptu. Obok Muzeum w Kairze i British Museum w Londynie to najbogatsza kolekcja prezentująca eksponaty od czasów Starego Państwa aż po epokę Koptów i Cesarstwa Bizantyjskiego. To bogactwo eksponatów kolekcja zawdzięcza żołnierzom Napoleona Bonaparte, którzy w ostatnich latach XVIII wieku stawali dzielnie nie tylko w walce z Mamelukami, ale okazywali się także bardzo przydatni przy rabowaniu wszystkiego, co im wpadło w ręce i przedstawiało jakąkolwiek wartość. Nie robili tego poza tym sami. Co cenniejsze, obiekty były wybierane przez naukowców, którzy tłumnie armii Napoleona towarzyszyli. Nie bez przyczyny do historii przeszło anegdotyczne powiedzenie jednego z napoleońskich generałów, który podczas jednej z potyczek, gdy podległy mu oddział zaczął formować obronny czworobok, zakomenderował osły i uczeni do środka. Przewodził zresztą tymże uczonym późniejszy twórca egipskiej ekspozycji paryskiego muzeum François Champollion, pierwszy człowiek, który odczytał pismo hieroglificzne na podstawie przywiezionego z wyprawy Napoleona Bonaparte kamienia z Rosetty. Oglądając egipskie zabytki, nie sposób nie usłyszeć dalekiego echa cesarskich słów: żołnierze, 40 wieków patrzy na was. Mamy więc ogromne ilości rzeźb, reliefów, sarkofagów, kanop i innych przedmiotów, w jakie starożytni mieszkańcy Doliny Nilu wyposażali swoich zmarłych przed podróżą w zaświaty, ale i same mumie egipskich dostojników. Choć trzeba przyznać, nie ma tu skarbu na miarę grobowca Tutanchamona. Ten po odkopaniu przez Howarda Cartera stał się ponad 120 lat później łupem Anglików. Ale o tym opowiem Państwu w następnym odcinku za tydzień.
Czas na felieton Andrzeja Pierzchały, wspomnień czar w tym tygodniu i to w dodatku wspomnień dość odległych, bo sprzed 41 lat. I tak oto od teatru dzisiaj zaczęliśmy i na teatrze zakończymy. Kończymy także naszą audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Marcin Kosiński za konsoletą, Janusz Młyński przy mikrofonie. Do usłyszenia.